Głos pracownika. Warto wiedzieć.
Jak dobrze kontaktować się z rekruterem? Co zrobić, by nas zapamiętał? Dzisiaj w Głosie Pracownika kilka podpowiedzi Agnieszki Śladkowskiej, twórcy Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy. Alicja Samolew-Dzieglicka, zapraszam.
Jak się komunikować z rekruterem? Dzwonić do niego, podpytywać, co z tym naszym CV, pisać maile, czy może poczekać, odczekać jakiś czas?
To zależy, bo z rekruterem trzeba się komunikować rozważnie i świadomie, mając poczucie, że po drugiej stronie jest człowiek, który jest człowiekiem. Nie zawsze podejmuje decyzje, które są racjonalne, kieruje się emocjami i wcale nie jest tak, że procesy rekrutacji przychodzą osoby, które są najlepsze w danym procesie rekrutacji. Ja jestem nawet skłonna zaryzykować, że to naprawdę nie jest nawet połowa przypadków, kiedy pracę dostaje osoba, która powinna dostać pracę. Bo rekruterzy bardzo często działają na emocjach, nawet jeżeli są tego nieświadomi. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy dwóch kandydatów. Jeden kandydat, rewelacyjne kompetencje, wysokie, idealne względem stanowiska. Drugiemu brakuje doświadczenia, wykształcenia, czegoś po trochu brakuje. I mamy kandydata, który będzie miły i niemiły. I teraz ten, który ma wszystko, czego potrzebujemy, będzie chciał udowodnić rekruterowi, że jest od niego lepszy, że wie lepiej, że rekruter się nie zna. I mamy drugiego kandydata, który jest miły, życzliwy, przyjacielski, który wykazuje się empatią, zrozumieniem. I naprawdę nie wiem, co by się musiało wydarzyć. Chyba sytuacja, w której lider danego zespołu już by wszedł i by decydował, ale na poziomie rekrutera ten kandydat drugi, który jest miły, ale mu brakuje, ma dużo większe szanse. I to jest to, o czym my często zapominamy. Świetni kandydaci, którzy tracą przez to, że są nieprzyjemni, że walczą z rekruterem, że traktują rekrutera jako kogoś, kto jest ich konkurencją, że chcą pokazać, wiesz, taka walka na ego. Mm-hmm. To niestety często widać w rekrutacjach, w których jest dwóch mężczyzn, taką walkę na ego. Ja pokażę ci, że ja tu jestem wyższy, tak, ważniejszy. A to niestety w ten sposób nie działa. Więc życzliwość to jest pierwsza rzecz, którą warto jest włączyć przy rekruterze. Nachalność nie jest dobrym rozwiązaniem. Zapytałaś, czy dzwoni, czy się dopytywać. Jeżeli to jest sytuacja, w której na przykład bardzo nam zależy, prosto jest znaleźć rekrutera. Czyli na przykład mamy LinkedIn, całą platformę, gdzie jest masa rekruterów. Szukamy sobie tego naszego, który jest do firmy, w której bierzemy udział w procesie rekrutacji. I wysyłamy mu informację, że to jest firma, na której nam bardzo zależy, że obserwujemy jej działanie od dawna. I jeśli będzie proces rekrutacji na stanowisko, nie wiem, głównej księgowej albo specjalisty spraw marketingu, to my jesteśmy i czekamy. Jakby jesteśmy tutaj, tu możemy podesłać swoje CV i jeśli będzie na przykład chciał z nami porozmawiać, to super, to będzie nam bardzo miło. To jest takie nienachalne. Bardzo często jest tak, że nie ma procesu rekrutacji. Jak już ten proces się pojawia, tak mu się nie chce zamieszczać ogłoszenia, przeglądać CV. Przecież była Agnieszka, przecież ona do mnie napisała, że
i biorę.
No i wracam. I to jest bardzo często, że rekruter wraca do osoby, która mu się tak, wiesz, wrzuciła nienachalnie, o, tu jestem, jesteś super, tak? Jesteś super, twoja firma jest super. I to, co jest kluczem w ogóle w takiej całej relacji z rekruterem, to jest to, żeby nie być takim, wiesz, a już wiadomo, a kiedy to CV, a czy już jest, a czy już nie ma. To zawsze męczy i to zniechęca, taka nachalność.
No dobrze, ale jest jakiś termin, do którego są zbierane CV, my też wysyłamy, no mija dzień, dwa, trzy, cztery, pięć, no napisać jeszcze jednego maila, podpytać się, kiedy będzie informacja zwrotna.
To zależy
czy
na
czekać,
jakim jesteś.
Nie wiem, może do tygodnia, do dwóch tygodni czekać.
Pytanie, gdzie jesteś w tym całym procesie? Czy ty jesteś na etapie, w którym w ogóle jeszcze cię nie ma z perspektywy procesu rekrutacji, czyli tylko wysłałaś CV? Rekruter najczęściej odzywa się do tych osób, do których chce się odezwać, które są z jego perspektywy atrakcyjne na dane stanowisko. Jeżeli dałaś znać już w jakimś inny sposób, że jesteś i że jesteś zainteresowana, no to nie ma sensu się dopytywać. Jeśli brałaś udział w tym procesie rekrutacji, to ja mam inny sposób. I ten sposób wyprzedza decyzję rekrutera, czyli jesteś na spotkaniu, jest okej, zawsze jest coś, co można pochwalić. Procesy są różne, czasem rekruter zrobi coś nie tak, natomiast z reguły jest coś, co można pochwalić. Ja zachęcam do tego, żeby odezwać się do rekrutera po spotkaniu i napisać mu to, co było fajne. Na przykład dziękuję za spotkanie, cieszę się, że mogłam porozmawiać z państwem na temat ewentualnej tam, nie wiem, współpracy, czy wiesz, w zależności od tego, o czym rozmawialiśmy na spotkaniu, czy załóżmy sytuacji w branży marketingu. Ten taki jeden dodatek zrobiło na mnie bardzo pozytywne wrażenie, to jak państwo zbudowaliście miłą atmosferę na spotkaniu. Albo bardzo pozytywnie odebrałam to, jak państwo przywitaliście mnie u siebie w biurze. Ja zawsze moim kandydatom, których mamy u nas na kursie w Gorilla Job, zawsze mówię 24 godziny. To jest ten czas, kiedy rekruter jeszcze nie przemielił w głowie, jeszcze prawdopodobnie nie wybrał, kogo chce, po spotkaniu. Bo większość rekruterów, o czym też się nie mówi, decyduje jeden po jeden. Czyli przychodzi kandydat, on z tobą rozmawia, on już wie. Czasem oczywiście musi porozmawiać z firmą, czy z prezesem, czy z zarządem, czy z dyrektorem. I tu może być ten problem, ale on już wie. On już swoją decyzję podjął. On wie, czy jest na tak, czy na nie. I teraz, jeżeli mamy ten czas krótki po spotkaniu, to jeszcze możemy w jakiś sposób wpłynąć na tą decyzję. Z reguły poznajemy kandydata po tym, co się zadarzy, kiedy jest trudna sytuacja, kiedy nie dostaje pracy. I to jest jeszcze przestrzeń, w której jeszcze coś można zrobić.
Czyli co napisać? Dziękuję.
No nie udało się, bo się zawsze komuś nie udaje, bo jest 30 osób, a jedno miejsce. Natomiast powiem ci, że na te 30 osób, którym mówisz, że dziękuję, tam wysyłasz odpowiedź, dziękuję za rekrutację, z takich powodów zdecydowaliśmy się na kogoś innego, to na 30 osób może 3 ci odpiszą cokolwiek. Potrafią naprawdę dobrze się wstrzelić, podziękować, napisać na przykład, że one będą gotowe też, jeżeli firma będzie na przykład zainteresowana takim czy takim stanowiskiem. I może się okazać, że nagle rekruter, jak będzie za 3 miesiące inna rekrutacja, to on sobie przypomni o tym kandydacie i sam do niego wróci, bo on będzie pamiętał: ty, ta Agnieszka, ona się fajnie zachowała, tak? Bo można się obrażać, kiedy nagle się okazuje, że ktoś mówi mi, że jednak nie dostaje pracy. Albo można się zachować w taki sposób biznesowo fajny, taki, który ja bym chciała w firmie swojej mieć.
Flash. Informacje.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu wyniosła 5,2%. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w listopadzie, wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ubiegłym miesiącu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 813 tysięcy bezrobotnych. NSZZ Solidarność, OPZZ i Związkowa Alternatywa uważają nowelizację kodeksu pracy za potrzebną, ale wymagającą wielu poprawek. Związkowcy uważają, że wprowadzenie pracy zdalnej w formie porozumienia stron jest szansą na stworzenie lub poprawę dialogu społecznego w zakładzie pracy. W Sejmie trwają prace nad nowelizacją kodeksu pracy, która wprowadzi do kodeksu definicję pracy zdalnej. Będzie ona możliwa w formie całkowicie zdalnej, hybrydowej, jak i okazjonalnej. Nowelizacja określa także, kto i na jakich zasadach będzie mógł wystąpić o pracę w takiej formie. Średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o 7,8%, informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, powołując się na ustawę budżetową. Wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia zostaną również zwiększone minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Coraz więcej osób w Polsce korzysta z możliwości późniejszego przejścia na emeryturę, informuje ZUS. W tej chwili 62% osób osiągających odpowiedni wiek odchodzi na emeryturę, podczas gdy jeszcze 5 lat temu takich osób było 82%. Prezes ZUS Gertruda Uścińska wyjaśnia, że późniejsze przejście na emeryturę znacząco zwiększa kapitał i tym samym powiększa świadczenie.
To się absolutnie opłaca. Przesunięcie granicy przejścia na emeryturę w przypadku kobiet o rok daje 8-15% wyższą emeryturę, a o 4 lata to daje około 30-40%, w zależności od sytuacji. Podobnie jest w przypadku mężczyzn.
ZUS ocenia, że obecnie na rynku pracy pozostaje około 850 tysięcy osób w wieku emerytalnym, które zdecydowały się na późniejsze przejście na emeryturę. Aby skorzystać z takiego rozwiązania, konieczna jest zarówno zgoda pracownika, jak i pracodawcy. Cieśle, dekarze, ślusarze, spawacze, czyli specjaliści z tak zwanym fachem w ręku, są obecnie na wagę złota, wskazują eksperci Personal Service, powołując się na tegoroczny barometr zawodów. Deficyty dotyczą również lekarzy, psychologów, nauczycieli i kierowców. Wśród deficytowych zawodów znaleźli się również magazynierzy, co jest pochodną rosnącego zapotrzebowania na e-commerce, wygenerowanego wraz z początkiem pandemii. Z tegorocznej edycji raportu wynika, że w skali ogólnopolskiej w 27 zawodach brakuje specjalistów, natomiast reszta jest w równowadze. Nie ma żadnego nadwyżkowego zawodu. Połowa pracowników tymczasowych z Ukrainy chce wrócić po zakończeniu wojny do ojczyzny. 26% badanych nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. 25% nie planuje powrotu na Ukrainę, wynika z raportu Otto Workforce. Podkreślono w nim, że w 2020 i 2021 roku głównym powodem podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy były wyższe zarobki. Natomiast w badaniu za 2022 rok po raz pierwszy najwięcej wskazań uzyskało większe bezpieczeństwo. Na kolejnych miejscach uplasowały się wyższe zarobki, chęć zapewnienia lepszego życia rodzinie, a także lepsza sytuacja gospodarcza.
Zawody przyszłości.
Towarzysz dla osób starszych to zawód, na przedstawicieli którego z pewnością będzie rósł popyt. Na świecie jest coraz więcej samotnych seniorów potrzebujących pomocy i towarzystwa. Iwona Wysocka, już teraz więcej opowiem Państwu o tej profesji. Przewiduje się, że do 2050 roku liczba osób w wieku 60 lat i starszych przekroczy 2 miliardy, ponieważ średnia długość życia wydłuża się dzięki medycynie i technologiom, oczekuje się, że starzenie się całych społeczeństw stanie się jednym z najważniejszych problemów społecznych niedalekiej przyszłości. Nawet jeśli seniorzy nie potrzebują pomocy w codziennych obowiązkach, to jednak bywają bardzo samotni. Ich zapracowane dzieci, mające własne rodziny, własne problemy, często nie mają dla nich czasu, a ich przyjaciele niestety po kolei odchodzą. Więc towarzysze seniorów mogą wkrótce stać się poważną branżą, na którą znajdzie się spore zapotrzebowanie. Wprawdzie dziś swoje usługi oferują domy opieki, to jednak dla seniora wiąże się to z koniecznością opuszczenia własnego domu, co dla wielu jest trudne do przyjęcia, albo z wysokimi kosztami, na które seniora lub jego rodziny po prostu nie stać. Natomiast taki towarzysz dla osób starszych mógłby pojawiać się u niego w domu kilka razy w tygodniu, na przykład na 2 godzinki, po to, aby porozmawiać, wysłuchać ploteczek i sprawić, aby senior czuł się po prostu osobą potrzebną. Zadaniem towarzyszy osób starszych będzie nie tylko słuchanie ich, ale też pomaganie w codziennych obowiązkach, a nawet wychodzenie z nimi od czasu do czasu na spacer. Niektóre z kluczowych kompetencji niezbędnych do wykonywania tego zawodu to z pewnością cierpliwość i empatia. Towarzysz osób starszych musiałby być też uważnym obserwatorem, aby wychwycić, czy osoba starsza doświadcza jakiegokolwiek problemu emocjonalnego, takiego jak depresja czy lęk, czy też problemów zdrowotnych. Wówczas mógłby interweniować u lekarza swojego podopiecznego.
Głos pracownika.
Na dzisiaj to już koniec, ale zapraszam do kontaktu z nami. Nasz adres mailowy to glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska, do usłyszenia jak zwykle za tydzień.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.